Witamy serdecznie i słuchajcie, dzisiaj będziemy kontynuować ten temat, który zaczęliśmy w ubiegłym miesiącu. I te spotkania, które tutaj mamy, one odbywają się z tą regularnością taką właśnie comiesięczną, ale one stanowią pewną całość. One są wykładami, które na ogół przedstawiamy na konferencji dla rodziców w ciągu jednego albo dwóch dni. I wtedy łatwiej widać połączenia pomiędzy nimi i widać, że to składa się w pewną całość. I dlatego pozwólcie, że znów wrócimy troszkę do początku, tak żeby ta całość nam się budowała pomimo tych odstępów czasowych. Więc zaczęliśmy od tego, że powiedzieliśmy sobie, że nie jesteśmy idealni, popełniamy błędy, że dzieci są dla nas takim bardzo szczególnym darem od Boga i zastanawialiśmy się nad tym, jakie dzieci są. Robiliśmy sobie całą listę, do której zresztą wrócimy. Potem zastanawialiśmy się nad tym, jakie chcielibyśmy wychować dzieci, kim chcielibyśmy, by były, kiedy będą ludźmi dorosłymi. Mówiliśmy o tym, że nie chodzi tutaj o to, żeby spod naszych, brzydko mówiąc, albo ładnie, rąk wyszedł ideał, ale żeby wyszli ludzie dojrzali, którzy rozumieją samych siebie, którzy wiedzą, na co ich stać i którzy są ludźmi dojrzałymi, podobającymi się Bogu i podobającymi się ludziom. I zachęcaliśmy was do tego, żebyście zrobili taką listę tych swoich cech, które chcielibyście w takim człowieku widzieć. Mówiliśmy, że ten wzrost dokonuje się na fundamencie, którym są rodzice, którym jesteśmy my, dokonuje się w pewnych takich sześcioletnich fazach, które różnią się naszym wpływem na dziecko. Mówiliśmy o tym, że tak bardzo, bardzo ważne są te dwie pierwsze szóstki, od 0 do 6 i od 6 do 12, kiedy rzeczywiście możemy zrobić najwięcej włożyć w nasze dzieci. A potem już dokonują się tylko pewne korekcje. I oczywiście nigdy nie jest za późno, żeby zacząć. Nawet jeśli te pierwsze szóstki gdzieś tam zaniedbaliśmy, to jeszcze mamy jakąś szansę, chociaż oczywiście wtedy praca jest znacznie trudniejsza, więc lepiej zacząć jak najwcześniej. I mówiliśmy sobie też o tym, jakich rodziców potrzebują dzieci. Mówiliśmy o wadze tej naszej relacji, o tym, jak bardzo ważne jest to, co dzieje się między nami, jak ważne jest nasze oddanie, nasza miłość, nasz wzajemny szacunek. Mówiliśmy o tym, że dzieci potrzebują rodziców, którzy są ich autorytetem. I autorytetem urzędu, i autorytetem osoby. Mówiliśmy o tym, że dzieci potrzebują rodziców, którzy są integralni, którzy mówią prawdę. Mówiliśmy, że dzieci potrzebują rodziców mamy, która jest mamą i taty, która jest tatą, że tu nie ma zamienności ról. A więc tu mówiliśmy wtedy na tym spotkaniu o fundamencie, którym jesteśmy. I potem następne spotkanie było spotkaniem właśnie tym w ubiegłym miesiącu, które się zaczęło. I to, jeszcze jedna rzecz. Kiedy mówiliśmy, jakie dzieci chcielibyśmy wychować i budowaliśmy tę listę cech, powiedzieliśmy, że tę listę można pogrupować w takie trzy zasadnicze kolumny, przy czym ten podział nie jest bardzo taki ostry. Pewne kategorie zazębiają się, ale zasadniczo są to pewne sprawności. Chcielibyśmy, żeby ten dorosły, dojrzały człowiek miał pewne sprawności, pewne umiejętności, żeby był wykształcony, kulturalny, żeby znał języki. W każdym razie takie różne te rzeczy, w które dzisiejszy świat najbardziej inwestuje. Potem mówiliśmy o tym, jak bardzo ważne jest jak bardzo ważna jest też samoświadomość. A więc to, by nasze dzieciaki właśnie rozumiały, kim są, rozumiały swoje silne i słabe strony w różnych dziedzinach, żeby rozumiały swoją osobowość, żeby dobrze się w tym mogły czuć, w tej swojej osobowości. I wreszcie mówiliśmy o tej trzeciej kolumnie, o cechach charakteru, od których tak naprawdę zależy jakość naszego życia i właśnie ten charakter przed Bogiem liczy się najbardziej. I to spotkanie, które zaczęliśmy w ubiegłym tygodniu, odnosi się właśnie do tej drugiej kolumny, do poczucia tożsamości, do poczucia wartości, do tej samoświadomości. I żeby dziecko mogło być dojrzałe w tej dziedzinie, w dziedzinie poczucia tożsamości, samoświadomości, nasze dzieciaki potrzebują do tego czuć się ważne i czuć się kochane. I tutaj zaczęliśmy omawiać ten temat odnosząc się do piramidy potrzeb Abrahama Maslowa i mówiliśmy, że dzieciaki, żeby mogły czuć się rzeczywiście ważne, kochane, muszą mieć zaspokojone pewne potrzeby. Zaczynamy oczywiście od potrzeb fizjologicznych, to na tym się nie koncentrowaliśmy, natomiast powiedzieliśmy, że bardzo ważne dla tego poczucia tożsamości, dla samoświadomości jest ta istotna bardzo ta potrzeba poczucia bezpieczeństwa. Dzieci muszą czuć się bezpiecznie i to bezpieczeństwo buduje się właśnie na bazie naszej miłości, naszych odniesień, na bazie naszej bezwarunkowej miłości do dziecka i na bazie pewnej dyscypliny, czyli tego, żeby dzieci wiedziały, jakie są oczekiwania od nich. I o tym dopiero będziemy, o tych oczekiwaniach będziemy sobie mówić za 2 albo za 3 miesiące o dyscyplinie. A więc nasza wzajemna miłość, nasza miłość bezwarunkowa do dziecka i dyscyplina budują poczucie bezpieczeństwa. Nasza miłość, ta bezwarunkowa, musi być przez dziecko odczuwana. I to jest ten kolejny poziom z piramidy Maslowa. Dziecko musi nie tylko wiedzieć, że jest kochane bezwarunkowo, ale musi tę naszą bezwarunkową miłość czuć. I tutaj mówiliśmy o różnych językach miłości. Dziecko potrzebuje miłości i uczucia, które odbiera, które rozumie, które czuje. I dlatego mówiliśmy o tym, że dziecko musi czuć tę naszą miłość wyrażaną w sposób zrozumiały dla niego za pomocą konkretnego języka miłości, a więc słów, a więc
czasu,
dotyku, prezentów i pomocy, którą dzisiaj udzielamy, praktycznej pomocy. I kiedy dziecko już wie, że jest kochane, ma to poczucie bezpieczeństwa, czuje naszą miłość, kolejnym tym poziomem jest...
Teraz. Szybciej mówisz, niż jak zdążę przerzucić.
Tak, bo to jest tylko takie szybkie przypomnienie.
Więc zachęcaliśmy też do tego, żebyście zapytali wasze dzieci, też, żeby odkryć. I często dzieci same potrafią nazwać te sytuacje, w których czują się w jakiś sposób przez was doceniane i ważne. I to są przykłady tych pytań.
I wreszcie ten kolejny poziom, o którym wspomnieliśmy. To ten, że dzieci potrzebują, by zbudować swoją tożsamość, poczucie tożsamości, potrzebują czuć, że mają wartość i znaczenie. I opowiedzieliśmy sobie taką, przeczytaliśmy sobie taką historyjkę o Wemixach, tak, o tych małych drewnianych ludzikach, z których każde zostało wyjątkowo wystrugane przez snycerza Eliego. I każde z nich zbierało od świata różne informacje na swój temat, czasem dobre, czasem złe, i żyło w oparciu o te informacje. Ale najważniejsze, tak naprawdę najważniejsze jest to, co mówił o swoich stworzonkach sam Eli, ten, który je stworzył, nie to, co mówiły inne. I tutaj zachęcaliśmy nas wszystkich do tego, żebyśmy przede wszystkim nasze dzieci ugruntowywali od samego początku ich istnienia tutaj na ziemi w tym, że są stworzone przez Boga. Że są stworzone przez Boga jako ktoś bardzo unikalny, wyjątkowy, obdarzony wyjątkowymi cechami. I właśnie na tym, żebyśmy budowali ich to poczucie wartości i znaczenia. Ale pierwszym krokiem jest to, żebyśmy my sami zobaczyli właśnie dziecko jako takie unikalne Boże stworzenie, które zostało nam podarowane w darze. I dopóki my sami nie zaakceptujemy dziecka, nie przyjmiemy go takim, jakim jest, trudno nam będzie umacniać dziecko właśnie w tym przekonaniu o jego wyjątkowości w oczach Bożych. A więc to, co najważniejsze, to nasza akceptacja. Otrzymałem ciebie, otrzymałam ciebie jako dar od Boga. To Bóg zdecydował o twoim wyposażeniu wewnętrznym, o tym, jakie masz talenty, jakie masz predyspozycje. I ja mogę teraz pomóc tobie wydobyć to wszystko z ciebie. Albo mogę to zniszczyć. Na początku mówiliśmy, że to jest taki dar szczególny, który możemy zniszczyć lub ukształtować. I tutaj jest właśnie miejsce na to wydobycie i ukształtowanie albo zniszczenie tego, co zostało przez Boga potencjalnie umieszczone w tych naszych fantastycznych darach, które otrzymaliśmy. I dzisiaj troszeczkę się jeszcze właśnie nad tym zatrzymamy. W jaki sposób możemy wyrażać dziecku tą jego unikalność i to, że je akceptujemy. Akceptujemy jako Boże, szczególne Boże dzieło. I tak szybciutko tylko przyjrzymy się kilku takim aspektom. tej kwestii, bo najdłużej dzisiaj będziemy chcieli zatrzymać się na wierzchołku piramidy. A więc przede wszystkim szanujmy dziecko w jego płci. Płeć jest z naszej płci, która też jest od nas, która też jest dla nas darem od Boga, wynikają nasze funkcje, role, które pełnimy w życiu. I słuchajcie, dlatego tak ważne jest to, żebyśmy pomogli dziecku odnaleźć jego i zrozumieć jego tożsamość seksualną i cieszyć się tym, kim Bóg go stworzył. I znów dzisiejszy świat powoduje takie troszeczkę zamieszanie, lekceważy męskość i kobiecość, nie wyakcentowuje tego. Natomiast Bóg stworzył nas mężczyznami i kobietami. I nasze dzieci to nie są małe bezpłciowce, tylko to są mali mężczyźni i małe kobiety. I zachęcamy was bardzo właśnie do tego, żebyście to podkreślali swoim dzieciom, żebyście podkreślali to i przez sposób ubierania dzieci, i przez sposób zwracania się do dzieci. Bo wiecie, płeć kształtowana jest i przez geny, przez hormony, ale też przez środowisko, w którym dzieci są. I to, co dał Bóg w tym genetycznym ich wyposażeniu i co potem hormony wzmocniły, to my możemy albo jeszcze bardziej wyeksponować, albo stłumić. I jeśli chcemy, żeby nasze małe córeczki mogły odnaleźć się w swojej kobiecości, mogły rozumieć to, że są kobietami, że Bóg je właśnie tym stworzył i kobietami chce je widzieć, to musimy pomóc im w tym już od początku ich istnienia tutaj na ziemi. I to samo z naszymi małymi chłopcami, którzy któregoś dnia staną się mężczyznami. I dlatego znów, tak jak kiedyś wspomnieliśmy, to właśnie od ojców, przede wszystkim od ojców to zależy, czy dzieci odnajdą się w swojej tożsamości seksualnej. Mamy też mają tu bardzo dużo do zrobienia, ale tatusiowie, na was leży ten główny ciężar. I teraz jak traktujecie swoje małe córki? Czy właśnie jak małe kobiety, czy jak takie małe, wiecie, brzdące? Więc zachęcamy was do tego, żebyście traktowali je jak małe kobiety, żebyście podawali im ubranko, żebyście odsuwali ich krzesełko, żebyście kiedy przynosicie kwiat swoim żonom, żebyście też pamiętali o tym kwiatuszku dla córki. To jest niesamowicie ważne. One wtedy rozkwitają. Ja pamiętam, jak bardzo zazdrościłam mojej koleżance tego, jak ją traktował jej ojciec. I nie wiem, czy to wspominam, ale chyba nie, chyba wam tutaj tego nie mówiłam. Pamiętam do dzisiaj, jak jej ojciec zaprosił nas do kawiarni. To było moje pierwsze bycie w kawiarni. Miałyśmy chyba wtedy 8 lat. No, wchodziłam tam czasem do kawiarni po loda, tak? A tutaj ojciec, dorosły mężczyzna, zaprosił nas do kawiarni, odsunął krzesełka, mogłyśmy sobie wybrać jakiś napój i jakiś deser. Traktował nas tak bardzo, bardzo pięknie i do dzisiaj to zostało w mojej pamięci. Bardzo żałuję, że to nie był mój tata. Także zabierajcie swoje córki na randki i traktujcie je tak jak kobiety. Nasz znajomy w dniu, kiedy jego córka dostała miesiączkę pierwszą, kupił jej kwiaty. I to są takie drobne gesty, które dziewczynom pomagają potem przyjąć rolę i matek, i żon, i czuć się dobrze. I to samo dotyczy chłopców. Jeśli będziecie od razu traktować ich jak małych mężczyzn, którzy któregoś dnia staną się odpowiedzialnymi za swoje rodziny, za swoje żony, za swoje dzieci, to będzie budowało ich poczucie męskości.
Wydaje się, że czasami teraz świat, w którym żyjemy, przeprowadza unifikację i zamienność ról. Jak wiemy, nie do końca można to zrobić, ale też widać dosyć jasno, że jesteśmy bardzo inni i nie jesteśmy zastępowalni we wszystkich rolach. I tak naprawdę mamy wybór, czy będziemy robili to samo, co świat, który mówi, że wszystko jedno, kto sprawuje jaką rolę w domu, czy też jakby odkryjemy to, co Bóg zapisał w naszych sercach i do czego jesteśmy bardziej predysponowani.
Jak wyjeżdżacie z domu, to możecie mówić swoim synom: słuchaj, ty teraz jesteś mężczyzną, ty najstarszym mężczyzną, opiekuj się mamą, opiekuj się siostrami. Także słuchajcie, na różne sposoby, takie jakie wam wiecie, Bóg w jego mądrości podpowie i do których serce was popchnie. Podkreślajcie tą męskość i kobiecość dzieci waszych. Szanujmy też unikalne cechy dziecka.
Czy gdy dziecko wie, kim jest, będzie mu łatwiej zagrać jego życiową rolę, do której Pan go stworzył i powołał. I to gdzieś jest zapisane w sercach. Jakiś czas temu czytaliśmy taki artykuł, chyba forum był. Był to artykuł o Niemczech, gdzie rodzice sprawowali akurat odwrotne role, to znaczy mężczyźni zajmowali się w domu dziećmi, mamy pracowały na zewnątrz i dzieci tych małżeństw, dwóch małżeństw spotkały się w przedszkolu i mając taki obraz z domu, dzieci bawiły się w dom i dziewczynka powiedziała tak, kiedy ty będziesz duży, będziesz pracował, a ja się zajmę domem. Także kiedy rodzice to spostrzegli, czy dowiedzieli się o tym, było to dla nich dużym szokiem i zaskoczeniem, bo nigdy takiego obrazu dzieci nie miały. Natomiast w taki sposób jakoś zaczęły się bawić i funkcjonować.
Szanujmy też unikalne cechy dziecka. Nasze dzieciaki zostały przez Boga wyposażone w pewien potencjał talentów. I tak istotne jest, słuchajcie, żebyśmy te talenty wydobyli. My teraz tutaj nie mówimy o cechach charakteru. O cechach charakteru będziemy mówić w przyszłym miesiącu i myślę, że będziemy mieć sporo zabawy przy tym. Natomiast teraz chodzi nam o te cechy, które wynikają właśnie z ich takiej unikalności, z tego obdarowania różnymi możliwościami, talentami, predyspozycjami. Spróbujmy to wyciągnąć z naszych dzieci. I czasem mamy problem, kiedy dzieciaki mają te akurat skłonności, które ku pewnym talentom, które nie bardzo, czy zainteresowaniom, które nie bardzo są po naszej myśli. Ale to też mieści się w tym temacie akceptacji. Ja muszę przyjąć dziecko z tym wyposażeniem, które Bóg mu dał, bo Bóg ma dla mojego dziecka pewien plan. On go przewidział gdzieś w przyszłości. Jako kogoś szczególnego. I to może się nie zgadzać z moją wizją dziecka, ale dlatego było tak ważne to, żebyśmy na początku już przyjęli dziecko jako depozyt. Jako kogoś, kto jest mi dany, ale nie jest moją własnością. Ja nie mogę z dzieckiem zrobić to, co mi się podoba. Ja mam odkryć to, w co wyposażył je Bóg. I też, słuchajcie, możemy zrobić sobie takie tablice, które w domu gdzieś tam będą wisiały i gdzie będziemy wpisywać właśnie te talenty, które odkrywamy w naszych dzieciakach. Co dobrze robią, co jest w nich takiego niezwykłego, co odróżnia je od innych dzieci. Właśnie, co je odróżnia. Nie co sprawia, że są takie same jak inne. Bo czasem dzieci mają z tym ogromny problem, że dlaczego ja jestem inny. I pamiętam, jak kiedyś nasz średni syn powiedział właśnie Wieśkowi z takim zasmuceniem, ty nigdy mnie nie będziesz kochał tak jak Tomka i Pawła, bo ja nie umiem matematyki. I ponieważ i Wiesiek, i Tomek, i Paweł gdzieś tam w kierunku matematyki mieli naturalne dosyć, wiecie, zdolności, a Grzesiek jest humanistą. Więc ten żal, który gdzieś tam z niego wypłynął, tak ścisnął nasze serce. I wtedy
ale to
właśnie
był świetny czas, dlatego że mogliśmy pokazać mu, że on ma inne talenty i dary, których oni nie mają. Każdy z nas jest w ogóle różny i każdy z nas ma inne silne strony i jakieś słabości. Więc mogliśmy wtedy pokazać, że jesteśmy bardzo różni i nie kochamy ich ze względu na ich osiągnięcia czy talenty, ale dlatego, że są naszymi dziećmi i są w naszej rodzinie.
I to była też fajna zabawa, właśnie kiedy usiedliśmy wszyscy razem i mówiliśmy, w czym który jest dobry, co fajnie, który z nich robi. I to była też taka przygoda takiej rozmowy też pomiędzy nimi. I wiecie co, kiedy oni się kłócili, kiedy obraził jeden drugiego, to już tak na marginesie, to przez jakiś czas mieliśmy taki zwyczaj, że kazaliśmy im pisać do siebie listy w ramach przeprosin i w tym liście mieli napisać właśnie te dobre rzeczy, które widzą w bracie. Dobre rzeczy, ale dobre cechy, też cechy charakteru. Ale właśnie też talenty, umiejętności. I czasem może nam się wydawać, że dziecko nic nie umie, że jest naprawdę taką gabcią. A jeszcze jeśli mamy do czynienia z dzieckiem, które jest w jakiś sposób upośledzone. Tymczasem, słuchajcie, okazuje się, że przecież i te dzieci w nich też jest coś niezwykłego. I rozmawiałam po jednej z konferencji właśnie z mamą dziecka, ja nie pamiętam w tej chwili, czy on miał chyba Downa, tak? To był chyba z Downem. To nie było głębokie upośledzenie, ale to dziecko miało właśnie ten syndrom. I mama mówi, no tak, to ja muszę się rzeczywiście poprzyglądać. I słuchajcie, i ona nagle odkryła, że ten chłopiec jest nieprawdopodobnie skłonny do pomocy. Jeśli ona tylko coś robi, to dziecko natychmiast jest przy niej i jej nadpomaga, bo to już nawet nie było pomaga, ale nadpomaga. I powiedziała mu o tym. To ten mały stał się tak niesamowicie dumny i zadowolony. I kiedyś w gronie właśnie dzieci, które przechwalały się, które z nich jest dobre, i któreś z dzieci mu powiedziało, a ty nic nie umiesz. On powiedział, nie, ja najlepiej z was pomagam. I to tam potem widziałyśmy się z mamą, to było mniej więcej pół roku po tym naszym pierwszym spotkaniu. Mama miała wtedy łzy w oczach. I ona wiedziała, że poczucie wartości tego dziecka ma już na czym budować, ma do czego się odnosić. I potem znajdzie się jeszcze coś i jeszcze coś. Myślę, że takim dużym problemem jest to, kiedy komunikujemy dziecku, że nie spełnia naszych oczekiwań. Poznaliśmy ojca, który był bardzo rozczarowany swoim synem. Poprosił nas o rozmowę i mieliśmy rzeczywiście z nim długą rozmowę. Okazało się, że chłopak handluje narkotykami, że z jakimś fatalnym towarzystwem się gdzieś tam obraca. I potem poznaliśmy tego chłopca. Tego samego dnia poznaliśmy go. On to był taki dosyć duży, dosyć tęgi, ociężały chłopak.
Misiowaty,
tak i tak. Bardzo sympatyczny. I on, wyszliśmy z nim w taką rzeczywiście głębszą rozmowę i on mówi, słuchajcie, bardzo szczerze z nami rozmawia. W tej chwili oczywiście parafrazuję tę rozmowę, bo nie jesteśmy w stanie powtórzyć tych słów. A on mówi, ojciec mnie morduje od dzieciństwa, on jest sportowcem, kupuje mi deski, kupuje na jakiś najlepszy sprzęt, kupuje mi narty, każe mi na tym jeździć. Nie będę jeździł, nie umiem jeździć, ja tego nienawidzę. Mówi, ja chcę czytać książki, ja chcę mieć święty spokój. I słuchajcie, on uciekał, to był świadomy bunt z jego strony, to była rękawica rzucona ojcu, nie dajesz mi tego robić tego, co chcę, to ja cię zawstydzę, to ja cię wpędzę w kłopoty. Ten chłopak mógł prawdopodobnie, nie wiem, nie mamy kontaktu, nie wiemy, jak dalej się sprawy potoczyły. W każdym razie mieliśmy potem też fajną rozmowę z ojcem, że on musi zaakceptować tego syna, bo inaczej zniszczy i siebie, i tego dzieciaka. Jeśli nie przyjmie go takim, z tym wyposażeniem, które to dziecko dostało.
Musimy być otwarci na to, że Pan Bóg obdarzył nas dziećmi o różnych talentach i zdolnościach. Nasz przyjaciel, najmłodszy, on był najmłodszy? Nie najmłodszy, ale został wezwany z trójki dzieci, została wezwana mama do szkoły. No i on miał słabe postępy w nauce i pani powiedziała, no wie pani, nie wszystkie dzieci z rodziny muszą być zdolne. I akurat ta pani nie miała racji, bo ten nasz znajomy był zdolny, ale tak może być. To jest część prawdy, że dzieci mają różne talenty i my możemy mieć oczekiwania, że co do dzieci w zakresie sportu, umiejętności gry na instrumentach, śpiewania, nauki, a dzieci mogą mieć inne silne strony niż my byśmy chcieli.
A ona będzie chciała być fryzjerką. Wy chcecie, żeby była naukowcem, a ona chce być fryzjerką i to jest jej pasja i to jest jej życie. I albo pozwolimy i wzmocnimy to i pokierujemy dziecko w tym kierunku, żeby było najlepszą fryzjerką w całej okolicy, albo ją zniszczymy. Więc odkrywajmy to, co jest w tych naszych dzieciakach takiego właśnie niezwykłego, takiego innego. I znów, słuchajcie, dzisiejsza szkoła uśrednia. To jest taki straszny ból, kiedy, myślę, że wszyscy odczuwacie, kiedy widzimy, jak szkoła uśrednia. Jak jeśli ktokolwiek w czymkolwiek gdzieś tam się próbuje wybić, ale jest to nietypowe, to gdzieś te skrzydła są podcinane. I to jest takie smutne. Więc do nas jako rodziców, Bóg dał nam dzieci. Do nas należy to, żeby zobaczyć i wyciągnąć z tych dzieciaków to, co jest w nich niesamowitego. I słuchajcie, jeszcze jedna rzecz, tak na marginesie, pewnie jeszcze wrócimy do tego, kiedy będziemy mieć ostatnie spotkanie o odłączaniu dzieci. Ten okres lat nastu, to jest taki niezwykły czas, już też troszkę chyba wspominaliśmy, jeszcze będziemy wspominać, ponieważ mamy te spotkania co miesiąc, to wiecie, czasem nam wyleci z głowy, czy coś już powiedzieliśmy, czy nie. Ale w tym okresie lat nastu dokonują się niesamowite zmiany w mózgach naszych dzieci. Tam jest rewolucja nieprawdopodobna. I te dzieciaki jednocześnie są dziećmi, które bardzo wiele mogą i I bardzo wiele chcą, one jeszcze oczywiście nie są odpowiedzialne, więc muszą mnóstwo robić, znaczy wyzwania podejmować, ale pod naszym kierunkiem, ale chcą zrobić bardzo wiele i to jest taki czas, kiedy zachęcam was wszystkich, żebyście dawali swoim dzieciom wyzwania i możliwości, takie wykraczające ponad przeciętność. Wrócimy do tej myśli. Na razie chcę ją tylko jakby tak zasiać. To są dzieci, które są w stanie, wiecie, walczyć ze stadem hipopotamów w tym czasie. One są silne, one są sprawne, one są pomysłowe. Natomiast jedyne, co im się proponuje, to przygodę ściągania na matematyce, tak? I znów te dzieciaki, które mogą niezwykle dużo, są gdzieś tam bardzo, bardzo ograniczane. Więc patrzmy, co jest w nich, jakie mają talenty naturalne. Nie musimy produkować czegoś, czego nie mają, ale podgrzewać to, co mają i mogą bardzo dużo osiągnąć. Kolejna sprawa.
Powinniśmy szanować opinie i uczucia dziecka. Często mamy tendencję do tego, żeby patrząc z góry, będąc o wiele dojrzalszymi, mając większy zasób doświadczeń, lekceważyć to, co dziecko mówi, czy to, co dziecko czuje. I wiemy dobrze, że nie możemy oceniać prawa do samopoczucia innej dorosłej osoby, ale czasami pozwalamy sobie na to wobec dzieci i mówimy mu, że nie możesz się tak czuć, nie powinieneś się tak czuć, albo mówimy, że jego uczucia, które nim akurat targają, są nic nieznaczące, czy nie warte w ogóle zajmowania się. Jeżeli dziecko płacze po stracie misia, to nie mówmy mu, kupimy ci 3 takie misie, nie martw się, prawda? Czy kiedy młody chłopak, czy młoda dziewczyna doświadcza bólu po rozstaniu z jakąś tam sympatią, to nie mówmy wtedy, tego kwiatu to pół światu, prawda?
Bo to jest jego dziewczyna, którą on w tym momencie traci.
Chociaż to jest, tak, może być przedszkolna, prawda?
Tak, czasem to jest miłość przedszkolna, tak. I słuchajcie, dzieci w tej sferze emocjonalnej też rozwijają się, wzrastają. I właściwie warto byłoby temu całe oddzielne spotkanie poświęcić, ale chyba nie damy rady. Więc tylko warto, żebyśmy wiedzieli, że my jesteśmy tymi osobami, które mają za zadanie wprowadzić dziecko w świat emocji, uczuć i nazywania ich. Jest mnóstwo słów, kilkadziesiąt słów, które określają stan emocjonalny. My się posługujemy na ogół tylko kilkoma podstawowymi i nasze dzieci niejednokrotnie nie umieją wypowiedzieć tego, co się w nich dzieje, a są tylko dwa sposoby, tak? Albo czynami, albo słowami. I do nas należy to, żebyśmy spróbowali poszerzać świat dziecka właśnie w tej dziedzinie umiejętności odczytywania i nazywania uczuć. Jak możemy to robić? Albo mówiąc o swoich własnych emocjach. Jest mi smutno, jestem przerażony, jest czy przerażona, wstydzę się, jestem zażenowany. Niech dzieci słuchają całej tej gamy, tej całej kolorystyki, która opisuje emocje, żeby potem same umiały nazwać. Też kiedy oglądamy filmy, nawet z tymi małymi dzieciakami, widzimy kotka, który się boi, to też to nazywajmy. Boi się, ale też szukajmy od razu przyczyny, wskazujmy na przyczynę, dlaczego ten kot się boi. I wtedy, kiedy dzieci same znajdą się w trudnej sytuacji, będą łatwiej umiały i zidentyfikować to, co się z nimi dzieje i wyrazić. Bo inaczej one zamieniają ten wewnętrzny świat przerażenia, czy lęku, czy nadmiernej radości właśnie w działanie, tak? Albo w niekontrolowany sposób wariują, zaczynają wariować i roznoszą dom, albo histeryzują, albo biją rodzeństwo. I pewnie nieraz mieliście taką sytuację, że dziecko się wścieka i nie wiadomo, o co mu chodzi, a jest zmartwione tym, że gdzieś zapodziało zeszyt i nie umie tego wyrazić, że jest zmartwione, że jest przerażone, że się boi tego, że dostanie dwóje.
Trzeba zacząć.
Nie radzi sobie z tym światem emocji, więc tylko sygnalizujemy ten temat, ale zachęcamy was do poczytania.
Jest takie fajne wyrażenie klucz, które jest mało agresywne, żeby powiedzieć, wygląda na to, że jesteś taki i taki.
Wygląda
nie
na...
jesteś taki, tylko wygląda na to, że zachowujesz się inaczej. Co może być przyczyną tego?
Wygląda na to, że jesteś zdenerwowany. To nawet do 3-4-latka możemy mówić. A, wygląda na to, że dzisiaj to się bardzo cieszysz, twoje oczki są wesołe. Co się takiego stało? Albo wygląda na to, że coś cię bardzo zezłościło. Chodź, porozmawiamy o tym, tak? I jest też taka strona bajkoterapia. Nie wiem, czy widzieliście to. Warto do tego zajrzeć. To jest taka strona internetowa, w której właśnie ten temat jest rozbudowany i są różne fajne podpowiedzi, jak sobie radzić z emocjami dzieci. Dobra. I opinie dzieci też, bo warto jest pytać je, tak, na różnych etapach ich życia o to, co ty sądzisz o tej sprawie. Co ty sądzisz o tej sprawie i o tym, co się dzieje w domu, i o tym, co się dzieje w szkole, i o tym, co się dzieje w przedszkolu. Jak ty myślisz, co ty sądzisz, żeby znów one uczyły się formułowania swoich własnych opinii i żeby wiedziały, że my tych opinii słuchamy, że one są dla nas ważne. Nie tylko co pani sądzi, co inne dzieci, ale co ty, jak ty widziałeś tą sprawę, czy to wydarzenie, które miało miejsce.
Tak. I wreszcie ostatni podpunkt, o którym chcemy powiedzieć. Szanujmy gust i upodobania dziecka. Zwykle może mamy taką tendencję myśleć, że ten gust, który my posiadamy, jest najlepszy, prawda? Bo taki właśnie wybraliśmy. Ale nasze dzieci mogą mieć trochę inne poczucie estetyki i tego, jak powinny wyglądać. Więc jeśli to nie narusza ram moralności, nie jest sprawą dobra czy zła, to zastanówmy się, czy naprawdę trzeba walczyć o to, żeby wyglądało koniecznie tak, jak my tego chcemy.
A dzieci sangwiniczne będą się chciały wyróżniać. Jeśli w temperamencie waszych dzieci jest chociaż trochę sangwinika, będziemy sobie też o tym jeszcze mówić właśnie za miesiąc, to te dzieci będą musiały się wyróżniać. One będą potrzebowały, to będzie ich, wiecie, fizjologia, nie ma. One będą musiały mieć na głowie coś, co je odróżni od innych dzieci, albo w swoim ubraniu, w swoim wyglądzie. I słuchajcie, dziwaczna fryzura, ona któregoś dnia zamieni się w inną. Być może to około 30 dopiero nastąpi, ale nasz syn cały czas nosi na głowie coś dziwnego. Nasz najmłodszy syn. No nic nie będę obsypała. W każdym razie kiedyś mieliśmy taki zwyczaj, kiedy nasze dzieci wyglądały dziwnie, to mówiłam, idziecie 4 metry przede mną albo 4 metry za mną i nie mówicie mamo, tato. Ale w którymś momencie sobie zdałam sprawę, jejku, co ty robisz? Przecież to są twoje dzieci, tak? I niezależnie od tego, jak one wyglądają, musisz być z nimi. I teraz mówię, no wiesz co, no ja to bym się tak nie ubrała. Albo wiesz co, no jasne, że mi się twoja fryzura nie podoba. Ale jesteś moim synem. I czasem nasz syn tak przekomarza się z nami. Co, wstydzisz się mnie? No wiesz, wstydzisz, nie wstydzisz. No, jesteś moim synem, zawsze się do ciebie przyznam. Ale wolałabym, żebyś na głowie miał coś innego, tak? Ale więc pamiętajcie, żeby to, co jest na głowie czy na naszym dziecku, nie zniszczyło naszej relacji. Bo one któregoś dnia zmienią ubranie, zmienią te dziwaczne buty, zmienią kolor włosów. Jak wam się któregoś dnia ufarbują na zielono czy na niebiesko, no to co? Będziemy się o to kłócić? Nie warto. Nie warto. Taki autor Al Calloway, właśnie Calloway chciałam
powiedzieć. Calloway powiedział, jak jego syn miał jakiś dziwaczny, strasznie pomysł. On mówi, dobrze, ale ja się podobnie ostrzygę i założę sobie bluzę. Jestem tatą i imię tego chłopaka.
Pomogło. Także możecie coś takiego dziecku zaproponować. To ja ubiorę się tak i pójdę do twojej szkoły i napiszę sobie, jestem mamą czy tatą, tak jak się wyszczu. No ale w każdym razie, słuchajmy, zostawmy im też taką kreatywność, bo jeśli będziemy dbać o ich serca, o ich charakter, to jest kluczem. Jeśli będą chciały sobie dziwacznie urządzić pokój, znów, jeśli to nie jest kwestia moralności, jeśli tam nie będą plakaty, które będą moralnie
nieobojętne,
tak? Jeśli to będą nie będą plakaty, które będą obrażały Boga, to niech sobie mają różne te rzeczy, wiecie, czy tam napisy na ścianach. W każdym razie niech to nie zniszczy naszej relacji. I są dwa sposoby. Pani Melody Rode, która jest Rode, nie wiem jak czyta się jej nazwisko, która jest amerykańskim, bardzo takim znanym psychologiem dziecięcym, powiedziała, że są dwa sposoby niszczenia dzieci. Raz to są, znaczy krzywdzenia psychicznego, raz to jest poniżanie, a drugie to jest wywyższanie. Więc patrzmy na nasze dzieci i starajmy się przyjrzeć im tak troszeczkę z dystansu, obiektywnie, jakie są, jakimi, co je Bóg wyposażył i o tym im mówmy. I podkreślajmy to, podkreślajmy tę inność jako wagę, jako coś dobrego. Niech one poczują się, że są rzeczywiście akceptowane w tym, kim są, że mogą rozwijać się, iść do przodu w tym potencjale, który Bóg im dał. I wtedy będą budowały ten taki bardzo zdrowy obraz siebie. Nie musisz być taki jak ktoś. Jesteś inny, jesteś szczególny, jesteś niesamowity, rozwijaj to. I wtedy będą w tym poczuciu tożsamości będą rozkwitały jako dojrzałe osoby. I wreszcie góra tej naszej piramidy to potrzeba samookreślenia. I ta, żeby zaspokoić tę potrzebę, musimy pomóc dzieciakom odnaleźć odpowiedź na pytanie, kim jestem, jakie jest moje miejsce na świecie, jaki jest sens i cel mojego istnienia. I słuchajcie, dzisiaj wzrasta ilość, ogromnie szybko, wzrasta ilość dzieci nawet ze szkół podstawowych, które nie mają sensu, nie czują sensu życia. Po co ja żyję? Dzieciaki mówią. Coraz więcej małych dzieci też właśnie takich ze szkoły podstawowej popełnia samobójstwo. To jest w ogóle zadziwiające, co się w tej chwili dzieje. 40% dzieci w szkołach podstawowych nie ma poczucia sensu życia. 30% przyznaje się do myśli samobójczych w szkołach podstawowych. Więc to jest bardzo wysoki
odsetek. Musimy pamiętać o tej innej perspektywie czasowej. Z naszej perspektywy szkoła podstawowa to jest kilka lat, potem gimnazjum, potem będzie szkoła średnia, potem jakieś studia i dziecko wyrośnie, ale dziecko, jak pamiętacie, siebie może, to z perspektywy dziecka czas płynie bardzo wolno. Ja pamiętam, jak byłem w szkole podstawowej i był jakiś kwiecień i myślałem, oj, jak daleko do tych wakacji, prawda? Teraz, gdy myślę od kwietnia do czerwca, to jest tak szybko, wszystko mija. Podobno czas przyspiesza, z wiekiem czas przyspiesza. Tata Magdy mówi, że się nie opłaca choinki rozbierać już, także...
I teraz, kiedy mówimy o potrzebie samookreślenia, więc musimy wrócić w związku z tym do źródeł, czyli do tego znów, do tego, który nas powołał do życia. I bardzo ważne jest, żebyśmy wiedzieli, że dzieciaki jako osoby stworzone przez Boga i na obraz Boga mają potrzeby związane z poznaniem Go i tak naprawdę tylko w Nim będą mogły zaspokoić tę potrzebę samookreślenia. I teraz pozwólcie właśnie, że się tutaj przerzucimy do tej drugiej prezentacji, żeby nam się...
Już mam. Okazuje się, że rodzina jest naprawdę podstawowym środowiskiem przekazywania wiary.
Ale jeszcze poczekaj, Skorby, zanim to, jeszcze chciałam wrócić właśnie do tych potrzeb związanych z poznaniem Boga. Dzieci mają wewnętrzną świadomość istnienia Boga. Nie wiem, czy zauważyliście, czy komuś z was dziecko zadało pytanie, co to jest Bóg, czy kto to jest Bóg? Dzieci o to nie pytają. Dzieci pytają o to, jaki jest Bóg. Pytają, czy Bóg ma brodę, gdzie mieszka, czy śpi, co je. Ale nie, dla nich istnienie Boga jest oczywistością. To jest niesamowite. I kiedy mówimy z małym dzieckiem, rozmawiamy o Bogu, ono przyjmuje Boga jako
oczywistość. Część środowiska.
To jest ktoś, kto rzeczywiście jest. I teraz trzeba go odkryć, opisać, poznać, ale to, że on jest, to nie ma wątpliwości. I słuchajcie, i na tej świadomości wewnętrznej dziecka możemy bardzo, bardzo dużo zbudować już od początku. Jest taka fajna książeczka Listy dzieci do Boga. Tam są ta książeczka była, nie wiem, w jakiejś szkole chyba dano dzieciom to zadanie, poproszono je o napisanie listów do Boga. I dzieci napisały, posłuchajcie, kilka takich zdań. Kochany Boże, na bal maskowy chcę się przebrać za diabła, co ty na to? Justynka. Panie Boże, czy to prawda, że mój tata nie pójdzie do nieba, jak będzie używał w domu takich brzydkich słów? Adaś. Kochany Panie Boże, byłem na ślubie i oni całowali się w kościele. Czy to dobrze? Michał.
Kochany Boże, padało przez całe wakacje i tata strasznie się wściekał. Wygadywał o tobie różne rzeczy, których nie wolno mówić, ale mam nadzieję, że mu nic za to nie zrobisz. Twój przyjaciel, ale nie powiem ci kto. Założę się, kochany Boże, założę się, że jest Ci bardzo trudno kochać wszystkich ludzi na świecie. W mojej rodzinie są tylko 4 osoby, a mnie się to nie udaje. Oskar.
Kochany Boże, jak w niedzielę spojrzysz na mnie w kościele, pokażę Ci moje nowe buty, Nadzia. Kochany Boże, nie musisz się o mnie martwić. Kiedy przechodzę przez ulicę, zawsze patrzę na prawo i na lewo, Jacek. Kochany Panie Boże, czy ksiądz Marek to Twój przyjaciel, czy tylko kolega z pracy? To jest dobre, to jest dobre. Kochany Boże, od kiedy wiem, że jesteś, przestałam czuć się samotna. Adela. No właśnie, więc słuchajcie, dzieciaki, to naprawdę czasem trudno oprzeć się wzruszeniu, kiedy widzimy tą, po prostu tą naturalną skłonność dzieci ku Bogu. Ale dzieci wiedzą, że jest Bóg, natomiast czują, że jest Bóg, mają wewnętrzną świadomość Jego istnienia, ale nie bardzo wiedzą, jaki On jest, czego można się po Nim spodziewać. I to do nas należy ukształtowanie tego, do nas należy to zadanie poznania, umożliwienia dzieciom, by poznały Boga w tym, jaki On jest. I rodzina jest dla dzieci tym podstawowym środowiskiem przekazania wiary. I kiedy Benedykt XVI był tutaj w Warszawie, to w homilii powiedział takie ładne słowa, że przekazywanie dzieciom wiary to dar i zadanie właśnie rodziców.
Rodziny. Sobór Watykański II określił rodzinę jako domowy kościół, który ma za zadanie kierować rozwojem wiary dziecka. Rodzice są pierwszymi i najlepszymi nauczycielami wiary dla dziecka, ponieważ oddziaływują najdłużej i najwcześniej i między dzieckiem i rodzicami jest najsilniejsza więź. Potwierdzają to badania. Robiono 4 lata temu prawie 5 badania wśród młodzieży w Polsce, jakie czynniki mają duży wpływ na twoje myśli i poczynania. I gdy popatrzymy tutaj, to widzimy, że rodzice mają najwyższy wpływ, natomiast bezpośredni, no jest wiara chrześcijańska, jest o połowę mniej, no i ksiądz, czy pastor, czy katecheta, gdybyśmy porównali, to jest prawie 6-krotnie mniejszy wpływ w stosunku do rodziców.
Nasz wpływ na dziecko jest największy. I ten dobry, i ten zły. Po prostu wpływ na dziecko. To my w zasadniczym stopniu kształtujemy tę młodą osobę w różnych dziedzinach jej życia. Także w jej tym religijnym życiu. I w dzisiejszym świecie jest modne to podejście nienarzucania dzieciom, tak? Poglądów pewnych. I coraz częściej to słyszymy.
Niech samo
wybierze. Dzieci nie mają być indoktrynowane. I wiecie, że była też ta sytuacja nie tak dawno, kiedy zabrano rodzicom 11-letniego chłopaka, wyrwano rodzicom z domu, bo stwierdzono, że rodzice są nazbyt religijni. Matka ma jakieś objawienia. Nie wiem, czy tę historię znacie. Tutaj nawet mam gdzieś wycinek z prasy. Po 2 latach to dziecko oddano, pomimo tego, że były bardzo dobre opinie i ze strony księży, i ze strony psychiatrów, psychologów pracujących z rodzicami. To była 2-letnia batalia, bo to było złe środowisko dla, zdaniem kogoś, dla wychowywania tego dziecka. Tym bardziej, tymczasem, słuchajcie, to właśnie my jesteśmy przez Boga powołani właśnie do tego, żeby prowadzić dziecko także w tej dziedzinie. I w innych dziedzinach uczymy dzieci, dlaczego ta dziedzina wiary ma być pozostawiona gdzieś tam do wyboru dziecku, kiedy będzie dorosłe. Dziecko może odrzucić to, czego my je będziemy uczyć, ale my mamy stworzyć fundament, musimy stworzyć fundament. I pamiętajmy, że to właśnie my, rodzice, pełnimy tą kluczową rolę w kształtowaniu.
Chcę do tego się odnieść, co powiedziałaś wcześniej. Tak naprawdę podczas edukacji szkolnej przedstawiamy naszym dzieciakom wiedzę w taki sposób, żeby mogły ją jak najszybciej posiąść i stosujemy jak najlepsze metody. Staramy się stosować jak najlepsze uniwersalne metody i nie mówimy teraz odkrywaj wiedzę samo. Prawda? Tylko mówimy, korzystamy z doświadczeń mnóstwa osób. Dlaczego w sferze wiary mielibyśmy zostawiać dziecko bez wskazań, jeżeli wiemy, co jest najwłaściwsze i najlepsze, tylko pozostawić je po to, żeby błądziło i tak naprawdę nie wiadomo, dokąd dotarło.
Tak więc rodzice pełnią kluczową rolę w kształtowaniu obrazu Boga w życiu dzieci. To masz ten następny, tak? I słuchajcie, i czy o tym wiemy, czy nie wiemy, kształtujemy ten obraz. Więc lepiej, żebyśmy o tym wiedzieli i żebyśmy robili to świadomie. Bo tak czy tak kształtujemy. Tak czy tak robimy to. I kształtujemy albo prawidłowy, albo nieprawidłowy obraz Boga w życiu dzieci. I przez działanie, i przez zaniechanie. Więc lepiej, żeby to było z naszej strony świadome działanie i żebyśmy kształtowali ten dobry, właściwy, prawidłowy obraz naszego Boga. I w jaki sposób? Jakie są czynniki, które wpływają na to kształtowanie obrazu Boga w oczach dzieci?
Więc
po pierwsze, tak, jest to osobisty nasz stosunek do Boga, kogo dziecko, kiedy patrzy na nas, to co widzi, jak my traktujemy Boga. Zaraz będziemy rozwijać jeszcze te punkty. Czy jest to dla nas Bóg formalny, Bóg religii, czy Bóg osobisty, Bóg mój? Czy jest to Bóg obcy, czy bliski, czy obojętny, czy zaangażowany? Zaraz będziemy jeszcze to troszkę rozwijać. Potem, jaką dziecko ma więź z nami, a my z nim? Jaka jest między nami więź? Jeśli jest to silna więź, dziecko będzie od nas przyjmowało. Będzie chciało słuchać o naszym Bogu i będzie chętniej też z tym Bogiem się utożsamiało. Jeśli jest to słaba więź, to oczywiście wszystko będzie działało w przeciwnym kierunku.
I wreszcie trzeci aspekt.
A jeszcze szczególnie dotyczy to ojca, było nawet takie powiedzenie, tak, że
dla dzieci Bóg ma twarz ojca.
Ma twarz ojca.
Więc tak, jeśli ojciec jest jakiś dziwny, to i Bóg jest często dziwny.
Jeśli ojciec jest nieobecny, często Bóg jest nieobecny potem w życiu. Jeśli ojciec jest surowy, wymagający, despotyczny, Bóg też jest taki. Zróbcie sobie taki swój eksperyment i spróbujcie popatrzeć na to, jaki macie obraz Boga i jaki by był wasz ojciec. Być może teraz już ten obraz Boga został troszkę przeformułowany pod wpływem bliższego poznawania Go, ale jaki był ten pierwszy obraz Boga w waszych sercach? Jakiego Boga pamiętacie?
I wreszcie trzeci aspekt to jest nasze mówienie dzieciom o Bogu, czyli nasz bezpośredni przekaz.
Co mówimy, co komunikujemy? I okazuje się, że osobista relacja z Bogiem jest tą najważniejszą wartością, jaką możemy przekazać dzieciom. Osobista relacja z Bogiem, tak żeby nasze dzieci mogły powiedzieć, to jest mój Bóg, Jezus jest moim Zbawicielem, który za mnie umarł na krzyżu. I w jaki sposób możemy to robić? Zaraz będziemy jeszcze też mówić właśnie o takim nauczaniu dzieci, ale w tym doprowadzeniu dzieci do tej osobistej relacji z Bogiem mogą bardzo nam pomóc też kolory. Wiecie, to jest taki sposób, który czasem jest używany. Mi się bardzo spodobał kiedyś, więc ja też z niego korzystałam. I pomagają nam właśnie tutaj takie kolory. Żółty, czarny, czerwony, biały i zielony. I ja zrobiłam, bo chciałam, żeby dzieci pamiętały o tych kolorach, więc zrobiłam, każdy ten kolor coś komunikuje. Zrobiłam im coś takiego, to by się powiedział, że to jest różaniec dobrej nowiny. No, można to tak nazwać. Tak, no.
Trochę za mało koralików.
Tak, możemy z dziećmi zrobić książeczkę, która będzie się z tych kolorów składała. Wiecie, w ramach swoich takich robótek ręcznych w domu z dziećmi. Ja też miałam taką... takie coś, to już jest teraz brzydkie, stare, jak widzicie. To były koperty w tych kolorach, które miałam naklejone na kartkę. I to wisiało w ich pokoju. I te kolory cały czas oni mieli przed oczami i przypominały im te zasadnicze prawdy Ewangelii. Więc kiedy mówiliśmy o kolorze żółtym, to mówiliśmy o tym, jaki Bóg jest. I z czym nam się kojarzy kolor żółty albo złoty? Światło, król, korony, złoto, tak? I wtedy możemy mówić o tym, że Bóg jest królem, że jest władcą wszystkiego, że jest najbogatszy, że w tej Jerozolimie, którą opisuje Księga Apokalipsy, są złote ulice, że Bóg jest światłością. Złoto to też obrączki, tak? Że Bóg kocha, że Bóg tutaj to jest też taką miłością wieczną. Więc tutaj możemy mówić o cechach Boga.
I do tych kopert wkładaliśmy, czytając
to później,
Pismo Święte.
Tak, kiedy czytaliśmy Biblię, to czytaliśmy z dziećmi Pismo, to czytaliśmy potem różne wersety i zastanawialiśmy się, do jakiego koloru pasuje ten werset. I kiedy uczyły się dzieci i my z nimi, i będziemy też jeszcze zaraz o tym powiemy, wersetów, to w odpowiednią, do odpowiedniej koperty to wkładaliśmy. I tutaj był właśnie akurat Bóg jest światłością i nie ma w nim żadnej ciemności. No i to było w żółtym, w żółtej kopercie. Potem kolor czarny to jest kolor, który mówi o czym? Kiedy my pytamy, zapytalibyście dzieci, z czym się kojarzy czarny? Śmierć, smutek, błoto, brud, tak? I dzieciaki fajnie
węgiel
mówią.
Mogą węgiel.
I to jest taki kolor, który mówi o człowieku, który mówi o tym, że jesteśmy grzeszni, że jesteśmy pozbawieni tej chwały Bożej, bo tutaj też możemy powiedzieć, że kiedy Bóg stworzył człowieka, to stworzył go na swój obraz, że człowiek miał i odbijał jego chwałę. A teraz ta chwała Boża jest taka zaćmiona, nie widać jej, bo człowiek zgrzeszył. No właśnie, i tutaj też mamy.
Możemy się posłużyć.
To nawet ten sam werset tutaj mam. Nie, to jest z czerwonej koperty, mi się przyda. Dobrze, wszystko jedno.
Możemy się posłużyć tu wersetami biblijnymi, które mówią na przykład wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej, czy albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, albo jeszcze inny werset do tego koloru z Księgi Izajasza, lecz wasze winy wykopały przepaść między wami a waszym Bogiem, wasze grzechy zasłoniły mu oblicze przed wami tak, iż was nie słucha.
Potem mamy kolor czerwony. Z czym nam się kojarzy? Krew i miłość, jasne. Krew i miłość zawsze. I to dzieci zawsze powiedzą. Serducha, które nam rysują, są czerwone. I zawsze. No i tutaj mówimy o tym, że Pan Jezus za nas umarł, bo tak bardzo nas kochał, że swoją krew za nas przelał na krzyżu. Tak? I potem mówimy o kolorze białym.
Jeszcze mamy trzy wersety.
A, dobrze.
Możemy przytoczyć też wersety. Bóg zaś okazuje nam swoją miłość właśnie przez to, że Chrystus umarł za nas, gdyśmy byli jeszcze grzesznikami. Albo tak, bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne.
Potem pokazujemy też kolor jeszcze biały. A, jeszcze masz ten.
Jeszcze mam jeden werset, który jest, zwiąże się trochę z następnymi. Z Apokalipsy, oto stoję u drzwi i kołaczę, jeśli ktoś posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Ten werset pokazuje, że Pan Bóg nas kocha i chce mieć z nami wspólnotę, bliską wspólnotę i bliską relację.
I potem mamy białą kopertę, tak, biały kolor, który mówi o tym właśnie, że krew Pana Jezusa nas oczyszcza z wszelkiego grzechu. I następny kolor biały właśnie. Czyli jeżeli wyznajemy nasze grzechy, bo pomimo tego, że Pan Jezus umarł za nasze grzechy, obmył nas, to jeszcze żyjąc, my sami jeszcze często popełniamy grzechy różne. I wtedy musimy je wyznawać. Musimy przychodzić do Pana Boga, wyznawać nasze grzechy. I to wszystko dziecko w czasie swojego wzrastania będzie coraz lepiej rozumiało, będzie wiedziało, jak to robić. I kolor zielony, który mówi o tym, że musimy Pana... Co mówi kolor zielony w ogóle? O czym, z czym nam się kojarzy? Z nadzieją.
Z roślinnością, ze wzrostem, z wegetacją,
tak, prawda? Że musimy poznawać Pana Jezusa coraz bardziej. Więc to są takie kolory, które mogą pomóc naszym dzieciakom. I też możemy powiedzieć dzieciom, że bardzo ważne jest to właśnie, żebyśmy zaprosili Pana Jezusa, żeby został Panem mojego życia. Bo możemy powiedzieć, że ja, kiedy byłeś mały, z statusem, z twoimi chrzestnymi, zanieśliśmy cię do kościoła, że zostałeś ochrzczony w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego, ale Pan Jezus chce też, żebyś ty odpowiedział, że ty sam chcesz tego. I często to się powinno dokonać też w sakramencie bierzmowania. To potwierdzenie. Tak, tak.
Takie ja
chcę
to
ostateczne. Ja chcę iść, ja chcę przyjąć Jezusa jako i mojego, i Zbawiciela, ale też Pana mojego życia. Ale słuchajcie, dzieci są w stanie zrobić to znacznie wcześniej. I czasem jesteśmy zadziwieni tym, jak wcześnie dzieci są gotowe powiedzieć Panu Jezusowi, żeby był ich Panem, że one chcą w życiu iść z Nim, że one chcą w życiu iść Jego śladami. I możecie wierzyć albo nie, ale nasz najstarszy syn powiedział, zaprosił Pana Jezusa, żeby był Jego Panem, kiedy miał 2 lata i 3 miesiące. Ja z nim wtedy oglądałam taką książeczkę, którą dostałam, ja nawet mam ją do dzisiaj. To była taki mały buklecik. Ja nawet nie wiem, skąd ja to miałam, ale to była taka książeczka, którą w jednej drodze. I to była książeczka rysunkowa. Ja nie znałam wtedy jeszcze tej metody kolorów. I to była taka książeczka, która pokazywała tam właśnie raj, Adama i Ewę, którzy, no, Adam je owoc i oni wtedy ludzie robią się w takie czarne plamy, ich pokrywają i potem wszystkich dzieci mają takie czarne plamy. I później jest pokazany Pan Jezus i dzieci przechodzą pod krzyżem Pana Jezusa i krew je obmywa. I potem stają się czyste. I wtedy z naszym synem to oglądałam, rozmawiałam o tym, potem on to sam oglądał i podszedł do mnie i mówił, on dobrze mówi, on bardzo wcześnie mówił i przyszedł do mnie i mówi, mama, ja też chcę, żeby krew Pana Jezusa mnie umyła i ja chcę być czysty. I uklękliśmy, modliłam się z nim i on powiedział, że Panie Jezu, chcę, żeby Twoja krew mnie obmyła i ja chcę być Twój. I do dzisiaj on ma świadomość tamtej modlitwy i żyje bardzo, bardzo kochając Pana Jezusa. Więc wiemy, że dzieci, byliśmy świadkami tego, jak wcześniej dzieci są gotowe powiedzieć właśnie to Panu Jezusowi, chociaż ale nigdy nie naciskajmy na
nie. Z drugiej strony, jeżeli dziecko nie będzie chciało, to uważajmy, żeby to być taktownymi i nie wymuszać takiej decyzji, żeby nie było presji. I znamy sytuację, kiedy dzieci potrzebują więcej czasu i więcej zastanowienia się i no niestety musimy dać im wolność.
Jak my jako rodzice możemy pomóc naszym dzieciakom rozwijać żywą relację z Bogiem?
Tutaj popatrzymy
jest taki fajny
werset z Księgi Powtórzonego Prawa. Słuchaj, Izraelu, Pan jest naszym Bogiem, Pan jedynie. Będziesz więc miłował Pana Boga twojego z całego serca, z całego swego serca, z całej duszy swojej, ze wszystkich swych sił. Pozostaną w twym sercu te słowa, które ja ci dziś nakazuję. Wpoisz je twoim synom, będziesz o nich mówił, przebywając w domu, w czasie podróży, kładąc się spać i wstając ze snu. Czyli ciągle trzeba mówić. Przywiążesz je do swojej ręki jako znak. Będą ci one ozdobą między oczami. Wypisz je na odrzwiach swojego domu i na twoich bramach.
I słuchajcie, teraz popatrzymy na ten werset. To jest werset ze Starego Testamentu, a on jest, znaczy wersety, ale są piękne, są niesamowite. I zachęcamy was do tego i siebie też, żebyśmy naprawdę uczynili Jezusa Panem naszej rodziny i żeby nasze dzieci o tym wiedziały, że Panem naszej rodziny jest Jezus, że On jest naszym Panem, my chcemy Go słuchać, On jest, chcemy wiedzieć, co On do nas mówi. I to tak jakbyśmy powiedzieli, tak? Słuchaj, rodzino Grabowskich, Jezus jest Twoim Panem. I dzieci wtedy też wiedzą, że my, nad nami też jest Pan, na którego patrzymy, którego słuchamy. Bardzo ważne jest to, żebyśmy jako rodzice pielęgnowali my sami żywą więź z Bogiem i to są właśnie te słowa, które mówią, będziesz miłował Pana Boga Twojego z całego Twojego serca, z całej duszy, ze wszystkich swych sił. Dzieci muszą w nas widzieć miłość do Boga. One muszą w nas widzieć, kiedy się modlimy. One muszą nas widzieć, kiedy czytamy Jego Słowo. One muszą nas widzieć w Kościele. One muszą nas widzieć, widzieć nasze życie sakramentalne. One muszą nas widzieć zanurzone w rzeczywistości Bożej. I widzieć, że Bóg jest dla nas kimś naprawdę żywym i prawdziwym. I wreszcie w sposób taki świadomy mamy przekazywać dzieciom to, czego sami się nauczyliśmy o Bogu i czego się uczymy. I to jest znów ten piękny, teraz już dłuższy fragment, który mówi o tym, żebyśmy wpajali synom, dzieciom naszym wszystkie te słowa, żebyśmy mówili o Bogu rano, kiedy wstajemy i wieczorem, kiedy idziemy spać. I w pewnym momencie dzieci już nie będą słuchały. Kiedy będą miały lat naście, już będą słuchały znacznie mniej. Natomiast kiedy są małe, my was zachęcamy z całego serca, żebyście mówili, pokazywali na Boga, pokazywali na Jego działanie, dzielili się tym, co robi w waszym życiu, żebyście razem z nimi, jeszcze też zaraz powiemy o tym, uczyli się słów Pisma Świętego na pamięć. I tutaj, kiedy Mojżesz wzywał do tego wypisania na drzwiach swoich domów słów Bożych, to jak wiecie, Izraelici wzięli to bardzo poważnie i na drzwiach domów, tak, mieszkań i domów są żydowskich, są takie mezuzy i tutaj w środku to są takie pojemniczki, które i tu w środku jest zawsze fragment ze Słowa Bożego i one są przybijane do odrzwi. Także kiedy się wchodzi do tego domu, to wiadomo, że to jest dom, w którym czci się Boga. My sobie wypisujemy na drzwiach, co na drzwiach wypisujemy sobie?
KMB.
Ale pamiętajcie, że to jest... Coś...
Że to nie chodzi o Kacpra, Melchiora i Baltazara. To pochodzi CMB, tak naprawdę. Chryste błogosław temu
od
domowi.
Kiedy się to KMB wzięło? Zamiast Chryste błogosław domowi, kiedy to KMB się wzięło? Nie wiadomo. Chyba, żeby zapamiętać, nie wiem, ale w każdym razie nie chodzi o Kacpra, Melchiora i Baltazara.
Więc na drzwiach tylko... nie wypisujecie sobie imion pogańskich królów. Tylko hasło Chryste błogosław temu domowi.
O, tego nie słyszałam. Super. To jest fajne. To jeszcze fajne. No, super. Także pamiętajcie, że to nie jest Kacper, Melchior i Baltazar, którzy mieszkają pod tym adresem, tak? Tylko królem moim Bóg. No, fajne. To jest fajne, tak. Super, tego nie słyszałam. No, także pamiętajmy. I teraz słuchajcie, także niech ta nasza pomoc...
A to pochodzi z łaciny, bo to tak. Po łacinie było Christ Maison Benedicat, tak. Więc...
Christus Mansione Benedicat. Tak.
Benedicat, tak.
Christus, okej.
Okay. No, a u nas cena K. No,
może Christus Mansione Benedicat, dobra. I teraz tak, zachęcamy was, żebyście czytali dzieciakom naprawdę historie biblijne. Kiedyś mogę się podzielić twoim, Izunia, przepraszam, nie rozumiałam wcześniej, Iza kiedyś opowiadała o tym, jak czytała dziewczynkom wieczorem historię, była już bardzo zmęczona i wydawało jej się, że te dzieci nic nie pamiętają, bo tam jedno przez drugie, wiecie, przechodziło, kręciło się i w pewnym Iza czasem była taka już trochę podłamana, że a po co ja im to czytam, one i tak nic z tego nie zapamiętają. I w którymś momencie Iza przeczytała dzieciom, czytając historię o Noem, że Noe zamknął drzwi do arki, po czym spod poduchy którejś wydobył się głos, to Bóg zamknął drzwi do arki. Dzieci doskonale słuchają i pamiętają. Więc czytajmy im, czytajmy, niech się nasycają Słowem Bożym. Nasi znajomi też mieli zwyczaj, my tego zwyczaju nie mieliśmy, bo to tak trochę nie w naszej naturze leżało, ale odkrywali scenki biblijne. I moja koleżanka na przykład zrobiła kiedyś tak, że a wtedy były jeszcze inne dzieci, jakaś zaproszone do domu, które się razem bawiły i ona postanowiła z tymi dziećmi odegrać taką scenkę biblijną i zrobiła nas stół, przykryła kocem i wstawiła tam, a to była historia o Jonaszu, i wstawiła tam puszkę, otwartą puszkę z rybami jakimiś śmierdzącymi.
Że papryka szczecińska.
Jakiś, w każdym razie coś takiego śmierdzącego. I każde dziecko miało tam wejść, tak żeby się poczuć, jak Jonasz czuł się w brzuchu ryby, tylko miało wyjść i nic nie mówić, co tam się w środku działo. Więc wpuszczała te dzieci, one tam posiedziały, ale jeden wyszedł i mówi tak, lepiej nie uciekać przed Panem Bogiem, bo można się znaleźć w bardzo śmierdzącym miejscu, więc można odgrywać sytuację, w której dzieci niosą, przyjaciele niosą paralityka, żeby pokazać, że przyjaźń też kosztuje, że przyjaźń też wymaga trudu, poświęcenia. Więc te historie biblijne można odgrywać, wiecie, można odgrywać wjazd Pana Jezusa do Jerozolimy, jak tata jest osiołkiem i tam. Także można naprawdę fajne rzeczy robić i one wtedy wiecie, wtedy to bardziej, kiedy zostają zaangażowane zmysły, dzieci zapamiętują. Także czytajmy książki, celebrujmy niedzielę, zachęcamy was bardzo do celebrowania niedzieli, nie tylko do pójścia do kościoła, ale przed kościołem, do przeczytania tych fragmentów, które będą czytane w trakcie, żeby dzieci już były przygotowane i porozmawiania z nimi, o czym...
Celebrujmy niedzielę, nie traktujmy jako dnia zwykłego, w którym załatwiamy wszystkie zaległości, chodzimy na zakupy, starajmy się pokazać dzieciom, że niedziela jest zupełnie innym dniem.
I uczmy się z nimi wersetów biblijnych na pamięć. Słuchajcie, Słowo Boże jest nazwane mieczem Ducha Świętego. I kiedy dzieci będą dorosłe, kiedy będą dorosłymi ludźmi, to, czego nauczycie ich w dzieciństwie, to, co zapamiętają, może uratować ich życie. Opowiemy wam na ostatnim naszym spotkaniu pewną historię człowieka właśnie, którego dzięki temu, że rodzice uczyli go wersetów Słowa Bożego, Duch Święty w odpowiednim momencie to użył. To rzeczywiście uratowało jego życie. Więc możemy się uczyć razem z dzieciakami. Na naszym stole mogą stać wersety i na przykład przed każdym posiłkiem uczymy się razem. Tak, razem z nimi. I na koniec chcę wam przeczytać...
Jest taka książka, Jak rozmawiać z dziećmi o Bogu. Alberta Biesingera i chcę przeczytać z niej taką krótką historię.
I to jest książeczka, to jest list napisany przez dziewczynkę, która umierała i ten list został znaleziony po jej śmierci. Pielęgniarka znalazła ten list i dała matce, matka pozwoliła, zgodziła się na publikację tego listu.
Kochana mamo, od kilku dni mogę siedzieć w łóżku tylko pół godziny dziennie, poza tym cały czas leżę. Serce odmawia mi już posłuszeństwa. Dzisiaj rano profesor powiedział coś, co brzmiało następująco. Pogodzić się. Ale z czym? Z pewnością trudno jest umierać w młodym wieku. Muszę się pogodzić z tym, że na początku przyszłego tygodnia może mnie już nie być. Przeszywają mnie bóle prawie nie do wytrzymania, ale bardziej nie do zniesienia wydaje mi się to, że nie pogodziłam się jeszcze z losem. Gdy spoglądam na niebo, jest ono ponure. Zapada noc, ale żadna gwiazda, na którą mogłabym spojrzeć z mojej przepaści, nie błyszczy nade mną. Mamo, nie byłam nigdy bogobojna, ale teraz czuję, że jest tam coś, czego nie znamy. Coś całkiem tajemniczego, jakaś moc, której wpadamy w dłonie, której musimy odpowiedzieć na wszystkie pytania. I to jest moja udręka, że nie wiem, kto to jest. Gdybym go znała... Mamo, czy pamiętasz, jak szłaś z nami, jako dziećmi przez las, gdy zapadał zmrok naprzeciw ojcu, który wracał z pracy? Odbiegaliśmy czasem od ciebie i zostawaliśmy nagle sami. Z ciemności dochodził odgłos kroków. Jaki strach przed obcymi krokami. Jaka radość, gdy rozpoznaliśmy twoje kroki. Kroki matki, która nas kochała. Ale teraz w samotności słyszę znowu kroki, których nie znam. Dlaczego ich nie znam? Nauczyłaś mnie, jak powinnam się ubierać, jak powinnam się zachowywać, co jeść, jak kroczyć przez życie. Troszczyłaś się o mnie i nie okazywałaś zmęczenia z powodu tych wszystkich trosk. Ale to wszystko rozsypuje mi się teraz w drobny mak. Dlaczego mówiłaś nam o tak wielu rzeczach, a nigdy o Jezusie Chrystusie? Dlaczego nie zapoznałaś mnie z odgłosem Jego kroków, żebym mogła rozpoznać w tej samotności umierania, czy On przyjdzie do mnie tej ostatniej nocy? Żebym wiedziała, że Ten, który tam na mnie czeka, jest moim Ojcem.
Ale żebyśmy mogli tego dzieci nauczyć, najpierw musimy sami być tego pewni, że On jest naszym Ojcem, On jest moim Ojcem, moim Królem, moim Bogiem, moim Panem i moim Zbawicielem. I jak my to będziemy wiedzieli, będziemy umieli przekazać to dzieciom i zbudować tę samoświadomość, która pomoże im przejść przez życie.